Modliłem się o słowo i to słowo dzisiaj dla was mam, ale też chciałbym coś powiedzieć na temat Ugandy, chociaż nie przygotowałem sobie slajdów, jakoś nie umiem się jeszcze ogarnąć trochę, wybaczcie mi. Przeczytamy Słowo Boże z Ewangelii Jana, 16 rozdział od 22 do 26 wersetu. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę powiadam wam. O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To powiedziałem wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach do was mówić będę, lecz wyraźnie Ojcu oznajmię wam. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja prosić będę Ojca za was. I wy teraz się smucicie. Lecz znowu, gdy znowu was ujrzę, już nie będziecie się smucić, tak? Wasze serce będzie się radowało i nikt nie odbierze wam radości waszej. Czy tak naprawdę oglądamy Boga? Czy tylko zarys, pewien element Boga, tak? Tak naprawdę ja wiem, że pewne rzeczy są trudne i chrześcijanie czasami się kłócą o pewne rzeczy, sformułowania, pewne wypowiedzi, no bo tyle lat służę Bogu i takie rzeczy mi będziesz mówić, tak? Ale z tego, co wiem, to uczeń to jest ktoś, kto się uczy, tak? Czyli zawsze są pewne elementy, których nie wie. Zawsze. Nawet porzekadło takie świeckie mówi, że człowiek całe życie się uczy. Nie będę kończył, ale że całe życie się uczy. Więc uczymy się. To znaczy, że Bóg objawia nam coraz więcej, w miarę jak to możemy przyjąć, ponieważ On nie chce rzeczy, które by nas przytłoczyły i nie chce nam objawiać spraw, które by niejako nas powaliły. Bóg z nami współpracuje i dlatego przychodzi z pewnym objawieniem. Popatrzcie, tutaj Jezus już w zasadzie żegna się z uczniami. To są rozdziały Ewangelii Jana, kiedy Jezus już jest 17 rozdział, to jest modlitwa arcykapłańska i później Jezus jest pojmany, tak, zniewolony. Więc to są ostatnie dosłownie chwile Jego wolności. Wtedy, kiedy żegnał się ze swoimi uczniami, kiedy wyjaśniał i mówił do nich, chodziliście ze mną, uczyłem was, ale jednak tak jak ktoś do końca nie rozumiecie. Teraz nie będę wam mówił w przypowieściach, teraz nie będę wam mówił w zagadkach, będę wam jasno mówił. I to, co chcę wam powiedzieć, to to, że nigdy nie prosiliście w imieniu moim, ale teraz, kiedy będziecie prosić. Ja wiem, że my modlimy się w imieniu Jezusa, ale wiecie, pewnie to już wspominałem, jak byłem na konferencji z Randy Clarkiem, on powiedział, modlitwa o uzdrowienie jest skuteczniejsza, jeżeli wcześniej jest objawienie, jeżeli dar poznania jest. Bo jeżeli tego nie ma, nasza wiara nie jest dostatecznie zbudowana i dlatego czasami uzdrowienie się zdarza, czasami nie. Jeżeli jest objawienie, to statystyki z tego, co on podawał, mówią, że ponad 60% ludzi jest uzdrowionych. Czyli potrzebujemy objawienia do tego, żeby wiedzieć, w co uderzyć, jak się zachować, tak? Drodzy, nie tylko to. Wiecie, kiedy byłem w Ugandzie, przywiozłem prezent od Ugandyjczyków. To jest pojemnik. Nie wiem, na co my będziemy go używać, bo to jest do kościoła, ale to jest pojemnik na tak zwany, potrawa nazywa się millet i je się ją tylko rękami. I to się robi taką kuleczkę, dołek w środku, się nabiera sosu się tak, i nie wolno gryźć, tylko się połyka, bo to jest tak jak ziarenka jakieś, to z jakiegoś kwiatu jest zrobione i są takie ziarenka, że można zęby połamać, więc dlatego nikt tego nie gryzie i to się tylko łyka, tak? Więc to wam tu przywiozłem. Kiedy byłem w Ugandzie, tym razem, okazuje się, że pierwszy raz to była taka na zachętę, mało ciężkich sytuacji było. Teraz zbierałem wieści, że tam, gdzie prorokowałem, że będzie Kościół się dzielił z powodu nadmiaru ludzi, to pastor do mnie podszedł i powiedział, już mamy 4 kościoły z jednego. I już występujemy do Urzędu Miasta, żeby dał nam większe pomieszczenie, bo się już znowu nie mieścimy. Nawet ten kościół macierzysty już się znowu nie mieści i znowu musielibyśmy się dzielić, a nie mamy pracowników. Nie mamy wyszkolonych ludzi, więc niedobrze byłoby się podzielić już teraz, ale dobrze by było, żeby dostać większe pomieszczenie albo działkę na budowę, albo coś takiego. Wiecie? Więc chociaż tak było, to przyznam, że mało miałem możliwości modlić się z ludźmi. Modliliśmy się, ludzie byli napełnieni Duchem Świętym, byli uzdrawiani, wypędzaliśmy demony, ale jeżeli chodzi o wypędzanie demonów, nie byliśmy najsilniejsi, muszę powiedzieć. Z różnych powodów, między innymi dlatego, że czasami mieliśmy 10 minut na daną osobę. Wiecie, w ciągu 10 minut to ciężko cokolwiek zrobić czasami, tak? Ludzie myślą, że to tak pstrykniesz, krzykniesz i demon się przestraszy. To nie do końca tak jest. Więc mieliśmy bardzo, jeździliśmy od wczesnych godzin rannych, czasami stawialiśmy o 6, 5 i kładliśmy się spać o 1. Jeździliśmy po bezdrożach, tym razem mało asfaltowych dróg. Ciągle po takich wertepach, że samochody się psuły, do tego stopnia, że 2 razy zepsuł nam się samochód w buszu, na odludziu zupełnym i, no i stanął. Jeden arcybiskup, który nas woził, mówi, słuchajcie, ale tu są lwy i nie możecie wysiadać z samochodu. No ale samochód trzeba naprawić. On mówi, no to ja wysiądę, jak mnie zje, to zje, ale po prostu musimy naprawić samochód. I 2-krotnie tak mieliśmy, wiecie, to wcale nie było śmieszne. Mieliśmy grupę wstawienników, modlili się, wszyscy modliliśmy się i Bóg przysłał nam człowieka, który powiedział, że jest pastorem kenijskim, który przyjechał do Ugandy, pracuje teraz tam i nas zawiózł do hotelu w takim niebezpiecznym mieście, gdzie powiedzieli, lepiej na ulicę nie wychodzić, bo żebym się nie wróci. Siedzieliśmy zamknięci w hotelu. W jednym pokoju, hotel taki, że kazali nam się od środka zamknąć na taki łańcuch. Straszne. A później był telefon, nie wiadomo skąd, że mamy jechać do biskupa w nocy na takim motorze Boda-Boda, to jest taka taksówka. I znalazłem ten motor i chciałem jechać, żeby zawieźć pewną część do samochodu dla biskupa, ale na szczęście biskup nadjechał wtedy, na tyle naprawił, że samochód mógł jechać i powiedział, człowieku, jakbyś pojechał, to byś już nie wrócił. No bo to jest noc. Nikt nie wie, gdzie pojechałeś. I byś nie wrócił. Tu są takie warunki. Tak? Byłem gotowy jechać z wiarą, modliłem się, powiedziałem, Panie Boże, pojadę. Żeby... Takie rzeczy były. Wiecie, ja wam pokażę zdjęcia kiedyś. Jak czasami wychodziłem z samochodu, to miałem na sobie ze 2 centymetry kurzu. Ja teraz rozumiem, dlaczego na pustyni i dlaczego muzułmanie chodzą w takich tych przepaskach. Oni zrobili z tego akt religijny, a to wcale nie jest religijne, tylko to chroni przed kurzem. Myśmy czegoś takiego nie mieli i ja przez 2 tygodnie, jeszcze później jeszcze na obozie jak byłem, to odkrztuszałem kurz. Tak? Po prostu on był wszędzie. Wszędzie. I ostatni raz, jak jechaliśmy i przyjechałem, mieliśmy ordynację robić, 2 prezbiterów mieliśmy ordynować, ludzi na prezbiterów i spóźniliśmy się, bo zabłądziliśmy, tam nie ma znaków drogowych, tak zbłądziliśmy, bo to polne drogi. I przyjechaliśmy i biskup wyszedł na nasze powitanie, ja to się oczepywałem tak. Białą koszulę kazał mi ubrać, ta koszula była czerwona, garnitur był cały pobrudzony. Dzień wcześniej go wyprałem, wysechł mi i taki chciałem być czysty, na tą uroczystość się nie dało. I kiedy wyszedłem tam i on powiedział, musisz iść. Ja powiedziałem, ale trzeba się umyć. Nie mamy tu wody. Musisz iść. I taki, wiecie, poszedłem. Takie warunki były. Ciężkie warunki, ale to nie były najgorsze. Warunki fizyczne tak mi dopiekły, że już powiedziałem nigdy do Ugandy. Po prostu Jak misja ma tak wyglądać, to ja dziękuję. Ja myślałem, że pojadę, będę głosił słowo, modlił się. Owszem, głosiliśmy, modliliśmy się, ale jak dziennie musieliśmy przejechać bezdrożami 300 kilometrów, to asfaltem to troszkę zajmuje, tak? A to wiecie, to jest masakra była. Ja byłem tak wymęczony, że jeszcze do dzisiaj nie doszedłem do siebie. Ale najgorsze nie był kurz i nie była ta jazda. Wiecie, co było najgorsze? Duchowość. Z początku tego wcześniej nie widziałem tak, ale teraz widziałem. Przyjeżdżaliśmy i siekierę można było powiesić. Oni śpiewali, tańczyli, podskakiwali i halleluja, i nawet kilka zespołów takich tanecznych i śpiewaczych było, chórów. Ale myśmy się w ogóle nie radowali. Nie było wolności duchowej. I później się pytaliśmy tego arcybiskupa, co jest? A on powiedział, jakaś epidemia przyszła. Jest, bracia się kłócą ze sobą, są podziały. I jak wy tutaj głosicie, to ja tam później mam boje. Bo bracia nie umieją się ze sobą dogadać. Jak to nie umieją się dogadać? Mają Biblię. Oni mają Biblię. Tylko większość to nie do końca ją zna. Ale poza tym ambicje. I zrozumiałem, że można, wiecie, przyjeżdżać gdzieś i głosić słowo, ale jeżeli nie masz czasu, żeby wziąć od Boga i nie masz czasu, żeby tam zostać odpowiednią ilość czasu, tak, jakiś wymiar czasu, żeby załatwić te sprawy, to nic nie załatwisz. Ktoś kiedyś powiedział, możesz namieszać tylko w powietrzu i pojechać. Bo na pewne rzeczy trzeba czasu. Trzeba przygotować ludzi, trzeba im głosić, z nimi poprzebywać i trzeba strategicznie rozpoznać, gdzie uderzyć, żeby sprawę załatwić. I kiedy już było tak dobrze i na koniec przyjechaliśmy do ostatniego miejsca, już jechaliśmy po drodze na lotnisko, do dwa dni później mieliśmy taką konferencję na niedaleko już Kampali. Okazuje się, że tam było najgorzej. Im chodziło tylko o to, żeby przed białymi zatańczyć. Stawali w takim miejscu, żeśmy mogli filmiki ładnie pokręcić i nakręciłem parę filmików, ale naprawdę to byli skłóceni. I widzieliśmy, że biskupa z nami nie ma. Widzieliśmy, gdzieś tam siedzieli z braćmi i dyskutowali. Cały dzień dyskutowali. Spytałem się na koniec, jaki wynik dyskusji. Powiedział mi, nie pytaj. Nie ma przełomu. Nie ma przełomu. Było tak ciężko duchowo, że mi się płakać chciało. Wiecie? Po prostu płakać mi się chciało. Myślę, że byłem człowiekiem, który najwięcej pieniędzy tam przywiózł. I dałem na taki projekt, dużo pieniędzy dałem na projekt, żeby uczyć ludzi czy młodzieńców, 16-18 lat, którzy nigdzie się nie uczyli, są niepiśmienni. Jest powstał taki projekt, żeby uczyć ich szyć na maszynie, jakieś rzeczy, spawarki, czy na tokarni robić, trzeba narzędzia kupić. I wpłaciłem te pieniądze, kupiłem rower, ktoś dał z Nysy na rower. Biskup mało mnie po rękach nie całował, bo okazuje się, że jest taki misjonarz, który naprawdę nie miał czym jeździć. I w gronie braci otrzymał ten człowiek rower. Więc pewne rzeczy poszły, ale to jest studnia bez dna. Wiecie, ile tam by mnie przywiózł, to cały bank pochłonął. Więc zasada, uznałem, że dobrze jest dać na taki projekt, który uczy. Tak? Kiedy ludzie dostaną coś do ręki, będą mogli pracować, zarabiać, nauczą się zarabiać na życie, a nie tylko brać i prosić, że im brakuje. Tak? Drodzy, dlaczego mówię o tym w kontekście tego tekstu? Bo jest obietnica. Jeżeli uwierzymy w obietnicę, jeżeli uwierzymy Bogu, jeżeli uwierzymy w Jego działanie, dużo łatwiej nam będzie. Dużo łatwiej nam będzie. Ponieważ tutaj powiedziane, wy się smucicie, no jakiś powód smutku musi być, tak? To może być choroba, prawda? To może być, jeżeli ci w domu nie idzie dobrze. To może być, jeżeli pracę masz stracić. Cokolwiek. Ale na przykład Przed wyjazdem tutaj dostałem telefon od kobiety, która ma swój biznes i była na obozie proroczym. I to jest kobieta, która widzi duchy. Mówiłem o niej w niedzielę troszkę. I ona widzi. I ona była z nami w zespole uwolnieniowym. I nas 5 osób było w tym zespole uwolnieniowym. I ona też prorokuje. Więc zadzwoniła do mnie teraz i mówi: Ryszard, wiesz co, miałam sen. Śniło mi się, że cały mój biznes zapakowałam na tira i tir odjechał. I mówi: wiesz co to znaczy? Że mój biznes pada. Bo w zeszłym roku po obozie proroczym śniło mi się, że jedna placówka moja została załadowana na tira i w ciągu 2 miesięcy padła. Musiałem ją zamknąć. I teraz znowu cały biznes już, tak? I spytałem się, i jak się czujesz z tym? Ona powiedziała: wiesz co, jeżeli mam Boga, to czuję się dobrze. Już nie raz mi biznes padał. Ja jestem kobieta, bizneswoman. Całe życie miałam biznes. Jak ten padał, inny otwierałam. Ja mam Boga. Ja nie mam się kogo bać. Wiecie, i wcale nie było w niej smutku. Ona tak, ja tak, odżyłam, nabrałam mocy, tak, będziemy działać, Bóg jest dobry, mam zachętę, żeby służyć Bogu, żeby byle głupoty mnie nie rozpraszały, a biznes... Wierzę, że Boże Słowo mówi prawdę, że wierzący nie będzie żebrał chleba. Znacie takie miejsce? Człowiek wierzący nie będzie żebrał chleba. Ja w to wierzę. Ci, którzy nie wierzą, będą żebrać. Ale ci, którzy wierzą, nie żebrają chleba. Ja pomyślałem, rewelacja po prostu. Bóg jest dobry, tak? Więc chodzi o to, że czasami mamy smutek. Nie taki smutek, że nam się coś stało, tylko że nie widzimy rozwiązania. Że nie mamy nadziei, że gdzieś trafiamy w pustkę albo gdzieś widzimy, że ktoś nas nie rozumie i tym bardziej czujemy się jak wyalienowani na obrzeżach. Mówi, jak to dostać? Ale tu jest powiedziane, że owego dnia w moim imieniu prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za was, tak? Tam dalej jest wyjaśnienie, że on będzie prosił Ojca za was, za nas, tak? Czyli daje nam gwarancję, daje nam wsparcie, daje nam zachętę, daje nam fundament, na który możemy się oprzeć. Ale czy mamy na tyle wiary? Czy jesteśmy w stanie uwierzyć Bogu? Czy jesteśmy w stanie pójść za Bogiem? A może to jest trudne? A może to teologia nam jakaś nie pozwala, tak? To tak jak na naszym obozie proroczym przyszła do nas dziewczyna i się pyta, no jak to może wierzący mieć demona? Powiedziałem, ale nie będę z tobą dyskutował na ten temat, bo ja nie głoszę na ten temat. Ale jeżeli człowiek, kiedy się modlimy, zaczyna się manifestować, to ja nie pytam, czy on wierzący, czy niewierzący, jak bardzo jest wierzący, tylko coś trzeba z tym zrobić, tak? Ja nie będę lokalizował tego demona, czy on jest tu, czy tam, ale powołani jesteśmy do tego, żeby ludziom pomagać, a nie żeby zamiatać pod dywan i udawać, że nie ma sprawy, tak? Bo to najwygodniej dla nas, ale nie dla tych ludzi. Wiecie, dlaczego ludzie chodzą czasami do czarowników? Bo w Kościele ich sprawy nie są rozwiązywane. Ja się to z tym spotkałem jeszcze będąc katolikiem, że ludzie z Kościoła Zielonoświątkowego, choć wtedy jeszcze ZKE było, chodzili do czarowników i u mnie na podwórku była szeptucha i do niej przychodzili. Ponieważ w Kościele nie były załatwiane sprawy, ponieważ nie byli uzdrawiani, ponieważ ich problemy nie były rozwiązywane, więc szli tam, zmęczeni, smutni, szli, żeby doznać odpowiedzi. Ale jak diabeł daje ci odpowiedź, to nigdy za darmo, tak? To nie jest tak, że on to robi za darmo. I czasami mamy dylematy teologiczne. Pewnie, że musimy teologicznie to rozsądzać, ale przede wszystkim musimy mieć odpowiedzialność, że jeżeli coś się dzieje, to my musimy to załatwić, tak? To my musimy to załatwić. Co to znaczy? To znaczy, że czasami potrzeba społeczności, czasami trzeba poddania, czasami trzeba działać w zespole, a w zespole to jeden drugiemu musi ulegać. Prawda, bracie? Tak, ale nie chcemy ulegać jedni drugim. Chcemy raczej pokazać swoją indywidualność, ale nauczyliśmy się. Pamiętam, jak na obozie proroczym Dawid podszedł do takiej, wspominałem o tym w niedzielę, podszedł do takiej kobiety, był zaproszony, żeby z niej, żeby ją uwalniać, bo było źle. No ale tam każdy chciał rządzić i Dawid powiedział, nic z tego nie będzie. Jak wszyscy rządzą, to nikt nie rządzi, to demon rządzi tak w zasadzie. Więc nic z tego nie będzie. Ludzie muszą się nauczyć, że jeden bierze autorytet, inni go słuchają. Jeżeli się dołączają do tego jednego, to wtedy demon nie ma szans. Ale jeżeli jest bezkrólewie, demon się śmieje w twarz. I tyle. I tak czasami jest. Zauważyliście, ja pamiętam, nie wiem, czy słyszeliście już moją takie doświadczenie. Nie wiem, kto wtedy głosił tutaj, ale pamiętam, jak pastor, już pastor Bogdan był pastorem i stał i powiedział, będziemy się teraz modlić o pewną sprawę i nazwał tą sprawę po imieniu. I Kościół wstał i zaczął się modlić, a z tyłu chodził człowiek, który wszedł sobie. I po nabożeństwie ja tam podszedłem do niego, rozmawiałem, on się zaczął mu głosić, on mówi, takie rzeczy też widziałem. Pytam się, co pan widział? I wie pan, bo to jest tak, pastor powiedział, o co się mamy modlić, a ja chodziłem i słyszałem, każdy się modlił o co innego. Wszyscy razem stali do modlitwy, ale każdy się modlił o co innego. W ogóle jakby pastor nic nie mówił, tak? W ogóle nie posłuchali tematu modlitwy. Nie poddali się pod autorytet i mówi, wie pan co, to tylko ładnie tak wygląda, jak ktoś się nie przesłucha. A jak się przesłucha, to fajnie nie wygląda. I sobie zabrał się i poszedł. To jest doświadczenie z Nysy, z tego kościoła. To znaczy, że musimy się nauczyć słuchać. To znaczy, że powinniśmy stanąć w takiej pokorze, bo to nieważne, czy ktoś się myli, czy nie myli. Ważne, czy ty masz ducha pokornego. Czy umiesz uznać autorytet nad sobą. I trzeba, drodzy, jeżeli się modli pastor albo ktoś prowadzący modlitwę, Boże błogosław, to ty dopowiadasz, tak, Panie błogosław, tak? A nie szukasz o ciotków, wujków, nie wiem, stryjków, Afrykę. Wtedy to nie jest czas o to się modlić. Modlimy się o konkretną rzecz. Musimy być w jedności i zgodzie. Bo mamy to obiecane, że kiedy On znowu się z nami spotka, to już nasze serce będzie się radować. Co to znaczy? To znaczy, że już nas przygotuje. Co to znaczy? To znaczy, że nas złamie wcześniej, tak? Że nagle zobaczysz, że nie udaje ci się i możesz się na Boga obrażać. Możesz się na Kościół obrażać. I co ci to da? I tak twoja sprawa jest nierozwiązana. Więc trzeba coś zrobić, tak? Pamiętam, jak na obozie była taka wstawienniczka, wiecie, bardzo pobożna kobieta, oddana Bogu, wycierpiała za wiarę dużo od swego męża. I widzieliśmy, że jest pod panowaniem ducha śmierci, że nie on jest w niej, tylko że podchodzi do niej i bierze kontrolę. I jej to powiedziałem. Powiedziałem, słuchaj, jesteś chora, duch śmierci przychodzi i zabiera ci życie. Czy ty zgodzisz się, żeśmy się o ciebie modlili? Ale to będzie trudna modlitwa. I ona stała i płakała. Powiedziała, myślałam, że jest okej. Ale ja wiem, bo miałam sny, że ciemna postać do mnie przychodziła. Więc mi wszystko jedno. Możecie to robić publicznie, możecie to robić gdziekolwiek chcecie. Ja chcę być wolna. Stała i płakała, łzy jak grochy leciekły. Powiedziała, poddaję się Bogu. Ja się po prostu poddaję Bogu. Ja nie chcę chować, nie chcę zamiatać pod dywan, nie chcę mówić, że osiągnęłam tyle w Bogu. Po prostu, jeżeli jest problem, to ja go chcę rozwiązać. Ja chcę być wolna. Nawet powiedziała mi, gdyby się mnie do naga rozebrali przed całym kościołem, jeżeli to byłby Boży warunek, to macie prawo. Ja chcę być wolna. Zapłacę każdą cenę, którą Bóg mi wyznaczy. Nie człowiek, Bóg. Którą Bóg mi wyznaczy. Chcę być wolna. Powiedziałam, nie masz wstydu. Ona powiedziała, nie. Wstyd zabija. Ja chcę być wolna. I modliliśmy się. Ale wiecie, uderzyło mnie jej otwartość. A czasami jeszcze kogoś nie dotkniesz, już na ciebie warczy, tak? A jakie masz prawo? Kościół to jest miejsce pokory. Kościół to jest miejsce, gdzie słuchamy swoich liderów. Kościół to jest miejsce, gdzie Bóg chce się manifestować i Kościół to jest miejsce, gdzie Bóg przychodzi z nawiedzeniem swojego ludu. I kiedy tak będziemy przychodzić do Kościoła w jedności, w poddaniu, to wiecie, co się tu będzie działo? To się będzie fest działo. Bo wtedy diabeł będzie wiedział, że armia jest pod dowództwem, tak? Że ma jeden cel, że ludzie na Boży głos wstają i idą. Wiecie, jak moja żona kiedyś była doświadczona, mówiłem wam, 2 lata, to głupia rzecz. Ja osobiście przekazałem słowo mojej żonie, prorocze słowo. Powiedziałem, jeżeli zrobisz to i to, to pójdziesz dalej. Ale Halinka moja jest matematykiem i mówi, a jaki to ma sens? Przecież to jest głupie. No to jest głupie, tylko... ale masz to zrobić, tak? I myślałem sobie, moja żona to jest taka pokorna. 2 lata się z tym męczyła. 2 lata. 2 lata, Jomeczku? 2 lata. Najgorszy problem był, po co? Co Bóg z tego ma? Powiedziałem, Henka, ja nie wiem, co Bóg z tego ma. Po prostu ja tego nie wiem, Bóg mi tego nie powiedział. Po prostu trzeba to zrobić, tak? Przecież nie umrzesz. Po 2 latach powiedziała, okej. Ale kiedy już była posłuszna, powiedziała, a teraz pomóż się do Boga, po co to było. Tak? I wiecie, Bóg wyjaśnił, Bóg jest dobry. Bóg powiedział, widzisz, bo przychodzi czas, kiedy ja powiem jedno słowo i trzeba posłuchać. A do tej pory to trzeba było ci wyjaśniać, tłumaczyć. Jak załapałaś, to szłaś. Ale teraz na jedno słowo masz wstać jak w wojsku. Stajesz i robisz. I znasz na tyle swego Boga, że wiesz, że jeżeli On to mówi, to znaczy, że ma rację. Że to jest okej. Więc poznaj swojego Boga. I myślę, że to nie tylko moja żona tego musiała się uczyć. Ja się musiałem tego uczyć, ludzie się musieli tego uczyć. I wy musicie się tego nauczyć. Bo to nie jest ważne, jak bardzo charyzmatyczny przywódca jest na czele. Ważne, żeby to był przywódca. Wiecie? Co to znaczy? Kiedy się jest przywódcą? Biblia mówi, jeżeli król nie ma kim rządzić, to co to za król? Tak? Jeżeli w kościele jest nawet dużo ludzi, a nikt pastora nie słucha, to co to za pastor? Nie dlatego, że on nie jest obdarowany. Dlatego, że ludzie nie dają mu prawa. Więc Jezus mówi do uczniów swoich, jeżeli znowu przyjdę do was i znowu się z wami spotkam, to wtedy już będziecie się radować. Bo chociaż teraz macie powód do smutku, to ten smutek będzie obrócony w radość. Dlaczego? Bo przyjdzie rozwiązanie. Bo przyjdzie odpowiedź. Bo zobaczycie wszechmocnego Boga w działaniu. Bo zobaczycie, że nie od czasu do czasu tylko, ale że to działa w momencie, kiedy prosisz. Bo tu jest powiedziane, dotąd nie prosiliście, tak przetłumaczę, czy przekręcę troszkę, tak jak należało. Ale jeżeli tak poprosicie, to zaprawdę powiadam wam, dostaniecie wszystko, o co prosicie. A nawet jeżeli wy nie umiecie dobrze prosić, to ja stawiał się o was będę. Czy za was, czy o was. I to jest rewelacja. To jest coś, co przynosi nam przeogromną obfitość chwały, tak? Wiecie, czasami ludzie sami się ograbiają. I była taka teoria w kościele, naszym też kościele, że jeżeli nie ma daru tłumaczenia języków, to nie można się modlić na językach. Moja żona interpretuje języki, ale nawet jeżeli gdzieś tam się pojawia, to i tak niektórzy są zdania, że na językach się oficjalnie w kościele nie można modlić, tak? Że cicho tak, ale głośno nie. Ale czytam w liście do Rzymian takie słowo, że jeżeli wy nie wiecie, o co się modlić, to kto się wstawia o nas? A jak on się wstawia? Jak? W niewysłowionych westchnieniach, czyli nie używając nawet słów. To jest takie pojękiwanie. Kiedy modlisz się i nie zawsze sformułujesz słowo, bo cię tak boli, że nie możesz nazwać nawet rzeczy po imieniu. Tak cię to boli. I wtedy Duch Święty cię ogarnia i pojękujesz i Bóg rozumie ten język. Rozumiecie? Więc jak bardzo się ograbiamy, jeżeli nie wołamy? Jak bardzo chcemy być poprawni teologicznie, a tutaj diabeł nas okrada, tak? Więc będę krzyczał i będę wołał i będę się modlił i nie pozwolę, żeby diabeł mnie okradał. I nie pozwolę, żeby diabeł okradał Kościół, tak? Nie pozwolę. Wiecie, ostatnio zaczynam się modlić o to, nie o niedzielne nabożeństwa, nie to dlatego, że mnie na nich nie ma u was, ale dlatego, że w niedzielę to jeszcze ludzie mają zwyczaj przychodzić do zboru. Ale mam na sercu modlitwo środowe nabożeństwa. Bo tylko weterani przychodzą. Ale ludzie nie widzą sensu przychodzenia, bo jak nie przychodzą, to widocznie nie ma sensu dla nich, tak? Mają inne wartości i się ograbiają, bo społeczność ludu Bożego zawsze coś przynosi do serca, tak? Więc potrzebujemy się modlić. Nie będziemy ich krytykować, bo krytyka, wiecie to, krytyka, co się jeszcze zbierasz, tak? Ty krytykujesz, ciebie skrytykują. To nie chodzi o to, żeby ich krytykować, tylko trzeba się modlić o to, żeby oni zobaczyli sens. Czyli, żebyśmy mieli świadectwa, że jeżeli przychodzimy i się modlimy razem, stajemy ramię w ramię, kiedy wołamy jednym głosem, kiedy idziemy do przodu, że Bóg naprawdę odpowiada. Wiecie? Że Bóg naprawdę odpowiada. Jestem zachęcony po tym obozie proroczym, po wizycie w Ugandzie. Wiecie, w Ugandzie, jak wyszło ileś tam ludzi do przodu do modlitwy o chrzest w Duchu Świętym, zostali ochrzczeni. I to na jedną modlitwę. To była 5-minutowa modlitwa i wszyscy mówili w językach. I tak byli przemieniani i byli tak dotykani, ale to byli prości ludzie. Przywódcy się kłócili, a ci prości ludzie dobrze przeżywali. Tak samo myślę, że na obozie widzieliśmy ludzie, którzy przyjechali przygnębieni i smutni. Odjeżdżali jaśniejący, świecący, emanujący Bożą chwałą. Bóg to zrobił i powiedzieli, warto żyć. Warto żyć. I będziemy mówić, że Bóg jest dobry. Powiedziałem do nich, niektórzy 20 lat byli wierzący. Powiedziałem, tyle jesteście wierzący. Powiedzieli, ale nasze życie jeszcze się tak nie zmieniło. Jesteśmy dotknięci przez Boga. Boża chwała do nas przyszła. I my jesteśmy zachęceni, jesteśmy inni. Bo kiedy człowiek jest smutny, wiecie, widziałem kobietę, która przez rok postarzała się o 20 lat. Czy rozumiecie taki skok? Po prostu o 20 lat. Ale kiedy pomodliliśmy się o nią, wróciła do swojego wieku poprzedniego. Nagle. I ludzie to widzieli. Więc tu jest powiedziane, w owym dniu o nic mnie pytać już nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Dawam. Aby radość wasza była zupełna. To powiedziałem wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmię wam. I kończąc, chciałbym wam powiedzieć, to jest czas, kiedy Bóg będzie mówił wyraźnie. To już nie będzie czas przypowieści, tak, pastorze? Będzie mógł Bóg do nas mówił wyraźnie. Będzie rzeczy nazywał po imieniu. Nie zawsze to jest wygodne, tak? Nie zawsze, ale to jest zawsze ku dobremu, tak? To jest zawsze ku dobremu. Więc, wiecie, można było tak, anorektycy mają tak, że odwracają wszystkie lustra w domu do ściany. Nie chcą się oglądać, nienawidzą swego ciała. No ale to nie zmienia, że są tacy, jacy są, tak? Więc lepiej odwrócić lustro tak, jak trzeba. Zobaczyć się w tym lustrze i wiedzieć, co z tym zrobić. Więc Bóg będzie mówił wyraźnie, bez przypowieści. I teraz chciałbym się o was pomodlić, drodzy. Żeby każdy z nas, nie wy tylko, bo i ja, żebyśmy byli otwarci na Jego głos. Bo że On będzie mówił dobrze, to ja znam swojego Boga, On zawsze dobrze mówi. On się nigdy nie myli. On nawet jak zagrzmi, to wie kiedy, tak, żeby nie zabić człowieka. Bóg jest dobry. Takiego Boga znam. Ale, drodzy, żeśmy byli przygotowani na to, co mówi i na to, jak mówi. I żeśmy, kooperując z Nim, współdziałali z braćmi. Nie tylko z Bogiem w pojedynkę, ale z braćmi. A co to znaczy? To znaczy, że możemy i powinniśmy sobie przebaczać. Wiecie? Że nieprzebaczenie jest chyba najgłówniejszym powodem tego, że ludzie pójdą do piekła? Czytamy, czy modlimy się modlitwą pańską, odpuść nam tak, jak my odpuszczamy. Więc jeżeli nie masz przebaczenia w swoim sercu, to modli się, Boże, nie odpuść mi, bo ja nie odpuściłem. A jak masz nieodpuszczone na twoją prośbę, to gdzie idziesz? Tak? Więc rozumiecie? Potrzebujemy sobie przebaczyć. Pewnie, że to jest trudne. Zwłaszcza jeżeli ktoś nadepnie na odcisk, tak? To jest trudne. Ale trzeba przebaczyć. Lepiej przebaczyć i widzieć, że diabeł jest pokonany, niż widzieć brata, że w końcu go kiedyś złamie, tak? Będę mu tak jeździł po grzbiecie, że go złamie i Bóg będzie miał z tego korzyść. Tylko, że wiecie, diabeł więcej korzyści weźmie, bo przez lata naszego łamania naszego brata, tak? Diabeł coś tam wykonywał w kościele, tak? Nie mieli ludzie siły, widzieli walkę braterską, zgorszeni byli. Diabeł zacierał ręce. Więc nie trzeba tak. Trzeba przebaczyć i współdziałać. A kiedy człowiek współdziała brat z bratem, kiedy tworzą się zespoły i kiedy jeden drugiego zasila, Bóg zaczyna wyraźnie mówić i Kościół zaczyna żyć. Drodzy, mam wizję żywego Kościoła w Nysie. Wiecie, ja naprawdę się cieszę, że jestem w tym Kościele. To nie jest tradycja. Mnie ciągnie tu do Kościoła, bo to jest Kościół, którego Bóg naznaczył, Kościół, który Bóg wybrał i Kościół, w którym Bóg się chce przechadzać. I w tym Kościele Bóg błędów nie robi. To my robimy błędy, Bóg nie robi błędów. Więc kiedy Bóg wybrał ten Kościół i powiedział, a bramy piekielne go nie przemogą, to nie przemogą. Możemy nie wiedzieć, jak on wygra. To jest Boże, on będzie nam objawiał to po kolei, ale on wygra. I bramy piekielne go, prawda Jureczku? Nie przemogą. Będziemy zwyciężać, bo Bóg jest dobry.